Radio Radom 87,7.
Jest 18 minut po godzinie 12. Słuchacie Radia Radom na 87,7 FM. Z nami już jest nasz gość, Marek Suski, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie ministrze.
Witam panią, witam państwa.
Panie ministrze, bardzo dziękuję, że przyjął pan zaproszenie. Podsumowanie roku, no zawsze ten ostatni dzień roku skłania do tego, żeby zrobić takie podsumowanie. Tym bardziej, że za nami już praktycznie ten bardzo dziwny, bardzo trudny rok 2020, który upłynął już praktycznie w cieniu COVID-a, w cieniu pandemii COVID-19. To mieliśmy z jednej strony zdalną pracę i naukę, ale z drugiej strony ekspresową cyfryzację całego społeczeństwa. Lockdown i częściowe zamknięcie wielu firm, ale też mnóstwo akcji społecznych, zrywów serca, prostych, czułych gestów ludzi żyjących obok nas. Mieliśmy szpitale działające na granicy wydolności, a z drugiej strony docenienie i szacunek dla medyków, jakiego wcześniej nie było. No i wreszcie, trudno nie powiedzieć o tym, trudna sytuacja gospodarcza wielu firm, a z drugiej strony wsparcie w postaci tarczy pomocowej. Zdaliśmy egzamin, czy nie? Jak pan myśli?
Myślę, że jako społeczeństwo ogólnie zdajemy egzamin. To rzeczywiście w tak trudnych czasach jest pewną cechą Polaków, że my sprawdzamy się w trudnych czasach. Kiedy była okupacja, czy kiedy były zabory, wtedy Polacy się jednoczyli, potrafili sobie pomagać. Chcieli odbudowy państwa, solidarnie walczyli o niepodległość, kiedy mieliśmy komunizm. I myślę, że teraz też tak wiele jest tych gestów właśnie takich wspólnotowych, solidarnościowych. I to jest nasza narodowa cecha, której nam inne kraje zazdroszczą.
Prawda, że umiemy się tak zawsze w tych najcięższych momentach zebrać i jakoś postawić wszystko do pionu.
Natomiast rzeczywiście ten czas tego roku, bo właściwie ta pandemia zaczęła się na początku roku, choć do Europy dotarła może ciut później, ale początek roku to było takie właściwie trochę tragiczne miotanie się, bo cały świat nie wiedział, jak ta pandemia będzie przebiegać, jak ta choroba będzie przebiegać. Pierwsze doniesienia z Chin były bardzo tragiczne. Oglądaliśmy w internecie filmiki padających ludzi na ulicach, zaspawywane bloki, zamykane miasta.
Ten drastyczny chiński lockdown, można powiedzieć, był nie do pojęcia, nie do uwierzenia.
Tak, to prawda. I to było coś, co wywoływało przerażenie, kiedy ta pandemia do nas dotarła. No to wszyscy się baliśmy, że to będzie taka tragedia, jak oglądaliśmy na tych filmikach. Później okazało się, że pierwsza fala przeszła w zasadzie tak dość łagodnie, chociaż strach był. Mhm. Przyszły wakacje, wydawało się, że no jesteśmy już w zasadzie po pandemii. No a później przyszła druga fala, która do tej pory trwa. No ona jest już dużo bardziej dolegliwa. Trochę się przyzwyczailiśmy do tego, bo jak rozmawiam z ludźmi, to już nie ma takiej histerii, bo na początku roku to była wręcz histeria. Trochę się przyzwyczailiśmy, no nawet do najgorszych rzeczy potrafimy się przyzwyczaić. Trochę się nauczyliśmy, jak się chronić, jak zachowywać dystans, ale to wszystko niestety nie wystarcza. Okazuje się, że pandemia zbiera żniwo, też są tacy, których pokonała, więc...
Wiele osób odeszło w tym roku, i nam bliskich, czy osób znamienitych, no ale no, tak jak mówimy, tutaj nie wybiera, prawda? Tutaj te słabsze organizmy po prostu ponoszą konsekwencje tej całej sytuacji pandemicznej. Panie ministrze, na początku roku marzyliśmy o tym, żeby był lek, żeby była szczepionka. Ta szczepionka była takim bardzo nieosiągalnym czymś, o czym marzyliśmy. Teraz koniec roku, mamy tą szczepionkę, no i gdzieś ta euforyczna sytuacja znikła. Nie mamy takiego podejścia jak na początku roku, chociaż ta szczepionka jest. To coś, o czym marzyliśmy. Dlaczego Polacy są tak sceptyczni?
No, myślę, że tu jest kilka powodów, ale też mamy, można powiedzieć, nasze polskie sukcesy, bo przecież nasi lekarze opracowali lek z osocza i skutecznie go też aplikują. Bardzo wiele osób dzięki temu zostało uratowanych, także mamy na tym polu też sukcesy.
Tak,
a co do szczepionki, no ta szczepionka została opracowana niezwykle szybko. Można powiedzieć, z pominięciem pewnego rodzaju takich biurokratycznych procedur, ale też nie było czasu też na przeprowadzenie tych wieloletnich, długoterminowych badań. Więc to jest pole do straszenia tych, którzy są przeciwszczepionkowcami, czy antyszczepionkowcami, tak, którzy straszą jakimiś niebywałymi konsekwencjami przyjęcia tej szczepionki, bo ja sam słyszałem różne wypowiedzi tego typu, że to jest szczepionka, w której będzie podawany nam jakiś chip, którym będziemy sterować.
Tak, to jest ta najśmieszniejsza wersja antyszczepionkowców.
Przez jakąś światową, ponadnarodową organizację. Ona jest rzeczywiście całkowicie absurdalna, bo nie ma takich chipów, które by były tak małe i można było je w miliardach wyprodukować. Mhm. Ale część ludzi w to wierzy.
No z niewiadomych powodów tak.
Coraz mniej ludzi, którzy wierzą w takie teorie spiskowe. Natomiast oczywiście też lęk, że ta szczepionka może wywoływać jakieś skutki uboczne, że gorsza jest tak naprawdę niż sama choroba. No, okazuje się, że teraz już po tych pierwszych, nie wiem w tej chwili ile osób przyjęło na całym świecie, to być może już są setki tysięcy.
No tak, ta liczba narasta z każdą godziną, prawda?
Z każdą godziną coraz więcej. I nie słychać, żeby były jakieś tragiczne w skutkach działania tej szczepionki, co pewnie będzie przekonywać coraz większą grupę ludzi, że jednak nie jest to taki diabeł straszny, że jednak dużo gorzej jest zachorować na chorobę wywołaną przez tego wirusa, niż nawet jeżeli pojawi się jakiś lekki ból głowy, czy lekkie bóle w miejscu szczepionki, które zresztą są dość częste w różnych innych schorzeniach, kiedy przyjmujemy szczepionki, też jakiś lekki ból się pojawia, ale to jest zdecydowanie lżejszy skutek niż sama choroba, na którą część przechodzi bardzo ciężko, na którą niektórzy nawet umierają, więc myślę, że lepiej mieć ból głowy niż po prostu mieć pogrzeb w rodzinie. No i z tego powodu bardzo wiele ludzi zaczyna powoli zmieniać zdanie i staje się, że teraz jest więcej chętnych niż przeciwników tej szczepionki.
A czy pan minister się zaszczepi?
No jak będzie taka możliwość, to oczywiście tak, dlatego że trzeba odpowiedzialnie za wszystkich, z którymi człowiek pracuje, za rodzinę, za wszystkich, z którymi się styka, zaszczepić się, żeby nie być przyczyną zarażenia. No i oczywiście w dbałości o swoje zdrowie, no bo jednak ta choroba nie wiadomo, jaki skutek przynosi dla człowieka, który się na nią zarazi. No więc lepiej się jednak chronić, na uleganie jakimś tego typu straszeniom o tych chipach, jakich różnych innych rzeczach, czy tam genetycznych modyfikacjach, no bo to, że to jest genetyczna jakaś szczepionka, no to inne szczepionki też mają przecież w dużym stopniu też geny, często nawet martwe zarazki, choroby, którą później zwalczając nasz
organizm. No właśnie, a ona jest czysta. Może tu jest, tak, może tu jest właśnie przyczyna, że jest tak nowoczesna, że nawet nie, przeciętny Kowalski, mówiąc wprost, nie jest w stanie tego zrozumieć, jak nowoczesny jest to produkt, jak czysty.
Jest to produkt bardzo nowoczesny, to jest najnowocześniejsza szczepionka. Być może ta szczepionka, tak jak też naukowcy mówią, da wyjście w kierunku szczepionek przeciw nowotworom, bo to jest już tak nowoczesna szczepionka, która może przy tak ogromnej skali masowej produkcji i też ogromnych pieniądzach, bo to wiąże się z ogromnymi pieniędzmi dla tych, którzy badają, tych, którzy produkują i rozwijają technologię, przy tak masowych działaniach nauka przyspiesza i rozwój przyspiesza. No, pamiętamy, jak było z telefonami komórkowymi na początku, kiedy się pojawiły, kiedy zaczęły być w miliardach produkowane, to one tak szybko się rozwinęły, że w ciągu 20 paru lat z walizki, z którą się chodziło na początku, ja nie miałem takiego telefonu, bo on był straszliwie drogi, doszło do tego, że każdy, nawet dzieci mają telefony, niektórzy mają po dwa, po trzy telefony. Cena spadła, a umiejętności takiego telefonu są niewyobrażalne.
Tak, to prawda, to są małe komputery, więc może rzeczywiście.
Ta pandemia będzie miała taki efekt, że rozwój nauki, medycyny i szczepionek będzie taki, że pozwoli nam zwalczyć też inne różne choroby.
To prawda.
No, a też zwróciła pani uwagę na jeden aspekt, że całe nasze społeczeństwo się bardzo musiało szybko nauczyć nowych form pracy za pośrednictwem komputera. No, my nawet byliśmy też w czołówce w tym dziele. Nasz parlament pierwszy wprowadził system pracy zdalnej i inne kraje zwracały się do nas z prośbą o przekazanie, w jaki sposób my żeśmy taki system wdrożyli. Nawet Parlament Europejski wzorował się na polskim parlamencie, także tutaj wyprzedziliśmy i można powiedzieć, że w tej sytuacji jesteśmy w czołówce, a jednocześnie nasza gospodarka i te działania rządu wsparcia gospodarczego, tych tarcz antykowidowskich, które powodują wzrost inwestycji, spowodowały, że w gospodarce oczywiście jest nie najlepiej, no bo skutki uboczne są i wszystkiego nie da się w ten sposób uratować, ale w gospodarce jesteśmy w tej chwili w czołówce europejskiej. Więc to też ta ochrona miejsc pracy, którą rząd stara się i to dość skutecznie wprowadzać, wyprowadza nas też na czołówkę w Unii Europejskiej. To tutaj można powiedzieć, że taka skuteczna walka z bezrobociem, która była podstawowym celem też działań, oprócz oczywiście działań w sferze ochrony zdrowia i ratowania życia, przynosi też rezultaty i będziemy po tym COVID-zie, a mam nadzieję, że jednak ta szczepionka spowoduje, że większość społeczeństwa zaszczepi i pandemię będziemy żegnać w ciągu przyszłego roku. Oczywiście naukowcy mówią, że ona trochę zostanie, tak jak grypa, że tam
tak, przejdzie w stan endemiczny, że będzie z nami już jakiś czas.
Że będzie na stałe, ale będzie niszową już chorobą, nie dotyczącą milionów obywateli, a jednocześnie wyjdziemy z tego silniejsi jako społeczeństwo, jako gospodarka, nowocześniejsi. No i daj Boże, aby tak było. To jest takie moje życzenie dla nas wszystkich.
Wszyscy podkreślają, oj, zdecydowanie chyba wszystkich, wszyscy podkreślają, że aby te życzenia się spełniły, musimy się zaszczepić. To jest niezmiernie ważne. Wszyscy teraz specjaliści to podkreślają, więc my oczywiście tak samo zachęcamy do tego bardzo gorąco. Panie ministrze, w cieniu COVID-a, ale nie oglądając się na nic, buduje się lotnisko w Radomiu, lotnisko bohaterów radomskiego czerwca 76 roku. Słyszymy dzisiaj, ogłoszono kolejne przetargi na budowę dróg patrolowych, kanalizacji sieci elektroenergetycznej, teletechnicznej, teledeszczowej oraz na budowę masztu telekomunikacyjnego z niezbędną infrastrukturą. To są kolejne przetargi. Budowa trwa. Co dzieje się na radomskim lotnisku?
Tak jak pani powiedziała, rzeczywiście budowa trwa, idzie zgodnie z planem. Nawet troszeczkę jest wyprzedzenia. Oczywiście tutaj jest jakieś duże wyprzedzenie, około miesiąca jest przyspieszenie w stosunku do harmonogramu, czyli budowa idzie dobrze. No i liczymy na to, że te inne potrzebne działania, które są niezbędne, żeby to lotnisko mogło dobrze funkcjonować, też pójdą sprawnie. Myślę tutaj o tym wiadukcie, który jest w tej chwili w sferze planów, ale już takich planów zaawansowanych na Lubelskiej, który byłby miejscem przesiadkowym z kolei, bo tam na dole będzie wybudowany peron, żeby była łatwa droga dojazdu do lotniska. Jest w tej chwili, już jest już poza naszym terenem, budowany wjazd do Warszawy, ale on jest niezwykle ważny, bo to jest to miejsce takiego wąskiego gardła, jak się wyjeżdża z Warszawy. W tej chwili już ten odcinek między Rembertowem a Głuchowem, czyli przedłużenie Eski tych kilka kilometrów już jest dopuszczone do ruchu, chociaż jeszcze drogi te boczne są budowane, ale już jeździmy ten kawałek wygodniej. Natomiast odcinek między lotniskiem Chopina a właśnie Tarczynem, bo to
tak, to, czyli to będzie to udrożnienie tego fragmentu niezwykłe, prawda?
Udrożnienie tego fragmentu. Teraz też został przetarg rozpisany, bo tam niestety z tego odcinka środkowego wykonawca szedł z budowy, więc to myślę, że w ciągu też dwóch najbliższych lat będzie wykończone. Wtedy, kiedy ruszy lotnisko, myślę, że będzie już cała droga szybkiego ruchu do Radomia. Oczywiście można powiedzieć o sukcesie zakończenia prac nad Aleją Wojska Polskiego. Kto z Państwa nie jechał, to mogę przekonać, że to jest piękna, nowoczesna droga, zamykająca taki ring wewnętrzny w Radomiu. I to rzeczywiście jest jeden z elementów, który wsparliśmy też miasto, no jako budżet państwa około 90 milionów, jeszcze wojewoda tak, przekazał grunty pod budowę.
Tak, niezwykle potężna inwestycja i kosztowna potężna inwestycja.
Potężna inwestycja taka, na jaką miasto pewnie by nie było w stanie się pozbierać, no bo to jednak 140 parę milionów chyba łącznie to kosztowało. Całe miasto nie byłoby w stanie tego wybudować. Teraz też zresztą do tego wiaduktu, o którym mówię, na przyszły rok, tak jak rozmawiałem z prezydentem, ja się pytałem prezydenta, a ile w tym nadchodzącym roku, czyli 2021, jesteś w stanie przerobić na tej budowie. A on powiedział, że około 30 milionów i mniej więcej tyle jest przyznane w tej tarczy antykowidowskiej na budowę tego wiaduktu. No, oczywiście w następnym roku postaramy się też wesprzeć miasto, natomiast budżet jest skonstruowany na rok i na ten przyszły rok środki na budowę są w zasadzie zabezpieczone, więc tutaj miasto można
no, taka
powiedzieć,
współpraca niezwykle cieszy, prawda?
Bogatego Mikołaja. No, cieszy taka współpraca, choć żałuję, że to tylko jest współpraca w jedną stronę, że jak coś prezydent od nas potrzebuje, no to chętnie weźmie, ale w drugą stronę tej współpracy nie ma. No ale trudno. No, my pracujemy dla mieszkańców Radomia, niezależnie od tego, jak do tego podchodzi prezydent. I tutaj jest to, można powiedzieć, kolejny sukces, jaki mimo tego całego zła pandemii udało się osiągnąć w tym roku. No, to jest jeszcze
to bardzo, bardzo cenny sukces. Naprawdę.
Drogocenny sukces. No i to tak jak mówimy, jeżeli chodzi o lotnisko, to są w zasadzie chyba już ostatnie elementy lotniska, które są potrzebne, żeby ono zadziałało. No i cieszę się, że to idzie dobrze, że mimo tego, że są kłopoty finansowe, no bo porty lotnicze dzisiaj, kiedy ruch lotniczy jest w zasadzie bardzo ograniczony, nie mają dochodów, a budowa rozpoczęta została z własnych środków, z taką myślą, że cały czas będzie kontynuowana z własnych środków. Tych środków własnych w tej chwili nie ma, więc to też jest troszkę budowa w kredycie. Także mimo zmiany prezesa spółki to jest kontynuowana ta praca.
Tak jest.
No, a każdy, kto może podjechać albo nawet wejść na stronę internetową lotniska, może zobaczyć, jak imponująco wygląda lotnisko. No, a ci, którzy przyjeżdżają, nawet widząc w internecie zdjęcia, przyjeżdżają na budowę, to widzą, ojej, to rzeczywiście jest lotnisko z prawdziwego
tak,
zdarzenia.
Tak, teraz już mamy ten etap, że to można zobaczyć, że nie tylko ten pas, który no, nie widać było, bo tak nie robił takiego wrażenia, ale no, sama budowa wyszła, tak, wyszła z ziemi i rzeczywiście teraz mury pną się do góry, jak w piosence i można znaczy, zobaczyć gołym okiem, mury, że coś się tam dzieje.
Mury to już się wypięły do
tak,
góry,
tak,
bo
tak.
Jest budynek zadaszony.
Dokładnie.
Więc teraz już ścianki działowe i
dużo się dzieje.
I wewnątrz. No, chodziło o to, żeby przed zimą zadaszyć, no chociaż zimy teraz są raczej deszczowe niż śnieżne, ale żeby zadaszyć, żeby można było wewnątrz budynku prowadzić pracę cały rok. Mhm. No i to się udało. Także te prace są w tej chwili już pod zadaszeniem prowadzone. Nieprzerwanie, co wskazuje na to, że jest, można powiedzieć, prawie pewne, oczywiście oby odpukać, żadnego nieszczęścia nie było, że w terminie zostanie ukończony terminal, a później, jeżeli zostanie ukończony terminal, no to będzie trzeba zrobić te drogi dojazdowe dla samolotów, żeby samoloty mogły podjeżdżać pod terminal.
Jeszcze dużo prac, ale tak jak wspominał pan, data oddania do użytku lotniska pozostaje niezmieniona, to jest połowa 2022 roku.
No tak, liczymy na to, że będzie to ten rok 2022 rokiem rozpoczęcia działań. Liczymy na to, że pandemia właśnie przestanie gnębić świat i będzie powrót ruchu lotniczego i że to się zbiegnie z otwarciem lotniska, więc tutaj w jakimś sensie mam nadzieję, że to będzie taki szczęśliwy trochę też zbieg okoliczności, mimo nieszczęśliwej pandemii.
No miejmy nadzieję, że tak właśnie będzie.
To będzie to możliwość właśnie uruchomienia tego lotniska wtedy, kiedy pandemia będzie ustępować. No i to będzie oczywiście, tak jak zakładamy, motor napędowy Radomia, bo wokół tego lotniska powstanie pewnie sporo miejsc pracy również dotyczących obsługi gości, którzy będą stąd latać, no ale też wielu mieszkańców Radomia lata za granicę. Mam też znajomych, też rodzinę mojej małżonki i latają nie z Radomia, tylko z innych miejsc w Polsce. To będą mogli stąd teraz latać.
Wszyscy trzymamy kciuki, żeby tak właśnie się stało. Mamy już chyba teraz zdecydowanie inną, większą świadomość tego, jak ważny będzie to punkt w rozwoju Radomia. Lotnisko radomskie to 2022 rok. Podobną datę podaje się na temat oddania linii kolejowej numer 8. Czy to się uda zgrać w czasie?
Ja myślę, że już przejezdność tej linii będzie wcześniej, być może na przełomie połowy roku. Oczywiście całkowite oddanie dwutorowego to będzie rzeczywiście mniej więcej w tym czasie, kiedy będzie uruchomione lotnisko. Natomiast już na połowę roku, około połowy czerwca, jest planowane oddanie linii z Mijanką, tak jak do tej pory, ale to już będzie czas 70 parę minut na przejazd z Warszawy do Radomia. Może to nie jest jeszcze rewelacja, no ale biorąc pod uwagę, że w tej chwili pociąg jedzie ponad 2 godziny, to będzie o godzinę skrócenie.
Zdecydowana poprawa komfortu.
Więc to już będzie i do tego jeszcze są w tej chwili zamawiane nowoczesne wagony, czyli krótko mówiąc, będziemy jeździć też w lepszym jakościowo taborze. No, co też nie jest bez znaczenia, że będzie można jeździć wygodniej.
Miejmy nadzieję, że tak właśnie będzie. My sobie teraz zrobimy króciutką przerwę muzyczną i za chwilę powrócimy do naszej rozmowy.